Przechodzimy teraz do szczególnej części studium krystalizującego Księgi Wyjścia. W niniejszym poselstwie i następnym, jak wynika to z tematu, powiemy o Bogu zawierającym przymierze i Jego przymierzach. W tym poselstwie zrobimy zdjęcie pięciu przymierzom, które Bóg zawarł z człowiekiem. Liczymy na Pana, że uda się nam zrobić takie boskie i mistyczne zdjęcie i że ten obraz przymierzy wleje się w nas. A jutro brat James podzieli się z nami na temat nowego przymierza. A zatem łącznie omówimy sześć przymierzy. Na początku jednak chciałbym powiedzieć, że w Biblii wszystkie przymierza, jakie Bóg zawarł z człowiekiem, objawiają Boże pragnienie względem człowieka. Biblia to księga objawienia o pragnieniu, jakie Bóg ma względem człowieka. Powtórzę, w Biblii wszystkie przymierza, jakie Bóg zawarł z człowiekiem, objawiają Jego pragnienie względem człowieka. Biblia to księga objawienia o pragnieniu, jakie Bóg ma względem człowieka. Oświadczę jeszcze coś bardzo ważnego. Bóg wyraża swoje pragnienie względem człowieka w przymierzu. To gwarancja i uwiarygodnienie dla człowieka, by ufał on Bogu i odczuwał pokój. Czyż nie jest to wspaniałe? Powtórzę, Bóg wyraża swoje pragnienie względem człowieka w przymierzu. To gwarancja i uwiarygodnienie dla człowieka, by ufał on Bogu i miał pokój. Dobrze, przechodzimy do pierwszego punktu rzymskiego. O pierwszym przymierzu są główne przymierza. Nie omówiliśmy wszystkich przymierzy, nie mieliśmy jak. W tym poselstwie jednakże omówimy pięć z nich. Punkt pierwszy. Przymierze, które Bóg zawarł z upadłym człowiekiem, widać na przykładzie nasienia kobiety w Księdze Rodzaju 3:15. Werset ten, 3:15 z Księgi Rodzaju, możemy uznać za ogłoszenie Ewangelii. Ogłoszono Ewangelię pierwszy raz w Biblii w wersecie 3:15 w Księdze Rodzaju. Sam Bóg głosił Ewangelię, Adam zaś jako pierwszy uwierzył w Ewangelię. Czyż nie jest to zdumiewające? O tym trochę później. Wstępem do dobrej nowiny jest werset 3:9 w tej księdze. Już po tym, jak Adam i Ewa spożyli z drzewa poznania dobra i zła, Pan rzekł, gdy spożyjesz z tego drzewa, niechybnie umrzesz. Umrzesz. Próbowali oni zatem ukryć się przed Bożą obecnością. Wiedzieli, że ich duch obumarł. Ta właśnie część umarła, utraciła swą funkcję kontaktu z Bogiem, urzeczywistniania Go. Duch ich więc obumarł i próbowali ukryć się przed Bogiem. W Księdze Rodzaju 3:9 mamy zatem wstęp do dobrej nowiny. To pytanie, brzmiało ono, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Sądzę, że wielu z nas może zaświadczyć, że zanim zostaliśmy zbawieni, Duch pracował nad nami i mówił, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Ed? Co się z tobą stało? Gdzie jesteś? To pytanie to wyszukujące uświęcenie Ducha. Duch poszukiwał nas w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, niczym kobieta w tej przypowieści. Zapaliła na lampę, wymiatała dom, aż znalazła zagubioną monetę. Ta zagubiona moneta to zgubiony grzesznik. Zapaliła lampę, czyli zaświeciła, obnażyła wewnętrzny stan i sytuację grzesznika. Zamiotła dom, czyli przeszukiwała i oczyszczała. To duch, którego symbolizowała ta kobieta, przeszukiwał i oczyszczał wewnętrzne części grzesznika. W następnej przypowieści mowa jest o marnotrawnym synu.
parable.
Te trzy przypowieści ukazują zbawiającą miłość trójjedynego Boga względem grzeszników. Ojciec czeka na powrót syna. W wersecie 15-17 czytamy, że syn wejrzał w siebie. Innymi słowy, coś sprawiło, że wziął się w garść. Karmił wieprze i sam żywił się takim pokarmem. Wejrzał w siebie i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca. Wejrzał w siebie pod wpływem wyszukującego uświęcenia ducha. To był rezultat boskiego i mistycznego pytania, zadanego w jego wnętrzu i we wnętrzu grzeszników. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Wciąż żywo wspominam to pytanie rozbrzmiewające we mnie, zanim jeszcze zostałem zbawiony. Gdzie jesteś? Co się z Tobą dzieje? Gdzie jesteś? To przyprowadza nas do Księgi Rodzaju 3:15, czyli Ewangelii, dobrej nowiny dla upadłego człowieka. Gdzie jesteś? To wstęp do dobrej nowiny. Chcę przeczytać tę dobrą nowinę, werset 3:15. Zdumiewające jest to, że tę dobrą nowinę wygłoszono do węża. Adam i Ewa tam też byli. Adam i Ewa i wąż byli tam razem. Pan rzekł te słowa do węża, a stały się one Ewangelią dla Adama i Ewy. Czyż nie jest to zdumiewające? Przeczytam te słowa. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. W tym wersecie występuje wąż, niewiasta i nasienie niewiasty. Wąż to oczywiście szatan. Niewiasta symbolizuje Ewę, Marię, jak również cały Boży lud. Czyli Ewę, Marię, a na koniec cały Boży lud. Nasienie jej zaś symbolizuje Chrystusa, jak również kogoś zbiorowego, dziecko, mężczyznę w 12 rozdziale Księgi Objawienia, który powstaje ze zbiorowej kobiety w tymże rozdziale. Między szatanem a niewiastą panuje wrogość. Czytamy, że ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Gdy Chrystus umierał na krzyżu, zmiażdżył szatanowi głowę. Alleluja! Jego śmierć zniszczyła diabła. W świetle listu do Hebrajczyków 2:14 zmiażdżono mu piętę. Posłudze przeczytamy, że gwoździami przybito stopy Pana, co znaczy, że zmiażdżono mu piętę. Szatanowi jednak zmiażdżono głowę. W liście do Hebrajczyków 2:14 Chrystusowa śmierć zniszczyła tego, który dzierżył moc śmierci, czyli diabła. Oto Ewangelia. A zatem dobra nowina ogłoszona przez Boga w wersecie 15 o nasieniu kobiety niszczącym węża to po raz pierwszy głoszona Ewangelia w całej Biblii. Adam i Ewa usłyszeli tę dobrą nowinę i uwierzyli, że będą żyć i nie umrą. W wersecie 20 Adam wierzył, że umrze, nie będzie żył. Gdy jednak usłyszał dobrą nowinę, uwierzył, że on sam i Ewa będą żyli i nie umrą. Dlatego nazwał swoją żonę Ewą, co znaczy żyjąca. Tak ją nazwał, żyjąca. Kim jesteśmy? Żyjącymi. Takie nosimy nazwisko, żyjący. Kościół jest domem żywego Boga. Możemy zatem powiedzieć, że Bóg pierwszy głosił dobrą nowinę upadłemu człowiekowi, a Adam był pierwszym wierzącym. Mowa jest tu o nasieniu kobiety, wężu i kobiecie. Przepraszam, o wężu, kobiecie i nasieniu kobiety. Podam teraz definicję obowiązującą dla całego tego konspektu. Gdy używamy słowa nasienie z Biblii, na przykład nasienie Dawida, nasienie Abrahama, nasienie kobiety, nasienie oznacza syna. Nasienie jest tożsame z synem, syn kobiety. Syn jest potomkiem. Przyjmijmy do wiadomości w swoim odnowionym umyśle, że nasienie jest tożsame z synem, a syn z potomkiem. Punkt A. Nasienie kobiety to określenie Chrystusa odnoszące się do wcielonego Chrystusa. W pełni Boga, który stał się doskonałym człowiekiem w wyniku udzielenia siebie człowieczeństwu. Chwała Panu, udzielił się On człowieczeństwu, by zniszczyć szatana i zbawić wierzących w Chrystusa od grzechu i śmierci. Dobrze, kilkaset lat później w Księdze Izajasza 7,14 napisano: sam Pan da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna, a nazwie go imieniem Immanuel. W świetle Księgi Mateusza 1,23 Immanuel to Bóg z nami. W wersecie 1,21 tej Ewangelii czytamy: i urodzi syna, i nadasz mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. Jezus to Jahwe, Zbawiciel, lub też Zbawienie Jahwe. W naszym duchu jest Jezus, Jahwe, Zbawiciel, Zbawienie Jahwe. W naszym duchu jest Immanuel, Bóg z nami. Chwała Panu, Pan jest z naszym duchem. Jest z nami na zgromadzeniach, gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w imię Jego, tam On jest pośród nich. On jest zatem teraz pośród nas. W świetle Ewangelii Mateusza 28,20 On jest z nami po wszystkie dni, aż do zakończenia wieku. On jest Emanuelem. Dobrze, przechodzimy do punktu B. Bóg posłał Syna swego, zrodzonego z niewiasty, to list do Galacjan 4,4, by dokonał prawnego odkupienia. W kolejnym wersecie 4,6 czytamy: Bóg posłał Ducha Syna swego, przemienienie swego Syna, by nas usynowić i w ten sposób organicznie nas zbawić. Czyż nie jest to wspaniałe? Bóg zatem posłał Syna swego, zrodzonego z niewiasty, by dokonał prawnego odkupienia. Posłał Ducha Syna swego, by nas usynowić i w ten sposób organicznie zbawić. Werset 4-6 oznajmia: a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Święci, przez miłosierdzie Pańskie ćwiczcie Ducha. I nie tylko wołajcie Abba Ojcze na spotkaniu stołu Pańskiego, lecz wołajcie Abba Ojcze na co dzień. Wyrażenie Abba Ojcze składa się z aramejskiego słowa i greckiego. Te dwa słowa razem tworzą silne, czułe wołanie dziecka do Ojca. Abba Ojcze. Powiedzmy to razem. Abba Ojcze. Dobrze jest wołać Abba Ojcze. W języku chińskim brzmi to Baba. W innych językach papa, dada, baba, daddy. Bardzo prosto. Gdy mówimy tak do Ojca, Jego serce się cieszy. Gdy moi chłopcy byli mali, teraz już nie są mali, teraz są naprawdę duzi, ale gdy byli mali i wołali do mnie: dada, daddy, ach, jakie chcesz zabawki? Wiecie, o co mi chodzi? Moje serce po prostu się radowało. Abba, Ojcze, i serce Ojca się cieszy. Pamiętam, jak próbowałem przymusić moich maluchów, by powiedziały tata. Opiekowałem się nimi, żona pracowała. Trzymałem tak dziecko i mówiłem tata, tata, a ono mama, mama. Było mi ciężko. Żaden z nich nie powiedział najpierw tata, tylko mama. Gdy mówimy tato, Abba, Ojcze, to czułe wołanie dziecka do Niego cieszy Jego serce i wprowadza nas w bliską, silną więź z Nim. Opowiem pokrótce, co kiedyś się zdarzyło. Wyjeżdżałem, by głosić Ewangelię, wygłaszać konferencje w różnych miejscach. Gdy wracałem do domu, któregoś razu z samolotu wysiadała przede mną bardzo ważna osobistość, bardzo znany człowiek. Moi mali chłopcy ominęli go i tata! Czułem się wtedy, no wiecie, teraz to nie wiem, co by zrobili. Być może zasłaniałbym im, chcieliby zrobić zdjęcie. W każdym razie, okropne. Dobrze. Uczmy się mówić Abba, Ojcze. Abba, Ojcze. A On nas usynowi, by nas organicznie zbawić. W liście do Galacjan 3:13-14 czytamy, że Bóg wykupił nas od przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Bóg zatem wykupił nas od przekleństwa prawa. Czym jest to przekleństwo? To następstwa, jakie to prawo pociąga za sobą. Następstwem prawa jest przekleństwo prawa. Czym jest to następstwo? Przeczytajmy księgę Ezechiela 18:4-20. Każdy, kto grzeszy, umrze. To się dzieje, gdy mamy do czynienia z prawem. Dusza, która grzeszy przeciwko prawu, umrze. Chwała Panu, Pan stał się przekleństwem za nas. Umarł zamiast nas. Zastąpił nas na krzyżu. Stał się przekleństwem za nas, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Umarł w zastępstwie nas, byśmy mogli otrzymać go, błogosławieństwo Abrahama, a błogosławieństwem tym jest duch, obietnica ducha. Aspektem tego błogosławieństwa w sferze fizycznej jest piękna ziemia, wszechzawierający Chrystus, który jest rzeczywistością tej ziemi i który jest teraz wszechzawierającym duchem, a zatem wszechzawierający Chrystus, czyli wszechzawierający duch, jest rzeczywistością pięknej ziemi, z której możemy korzystać. Umarł na krzyżu, myśmy korzystali z Niego, pięknej ziemi, czyli błogosławieństwa Abrahama. Punkt C. Zmartwychwstały Chrystus, życiodajny duch, jest przemienionym potomkiem kobiety. Duch jest przemienionym synem kobiety, przemienionym nasieniem kobiety, przemienionym potomkiem kobiety. Chrystus zatem, który jest życiodajnym duchem, jako przemieniony potomek kobiety, mieszka w naszym duchu, który się nam udzielił, by zmiażdżyć w nas głowę węża i uczynić nas zbiorowym nasieniem kobiety, zwycięskim dzieckiem, mężczyzną. Chwała Panu! Udzielił się On nam zatem, by zmiażdżyć w nas głowę węża i uczynić nas zbiorowym nasieniem kobiety, zwycięskim dzieckiem mężczyzną. Na krzyżu zmiażdżył głowę węża, a teraz chce, by w nas również zmiażdżyć Jego głowę. W ten sposób będziemy zwycięskim dzieckiem, mężczyzną, które dokona sądu nad starodawnym wężem i będzie narzędziem zmiany wieku. Dzięki temu nastąpi przełom wieków i objawi się Boże Królestwo. Charles Wesley napisał znany hymn, w którym czytamy: słuchajcie, heroldowie aniołowie śpiewają, chwała nowonarodzonemu królowi. Znamienne są słowa, które napisał w ostatniej, czwartej zwrotce. Przyjdź, pragnienie narodów, przyjdź i załóż w nas swoją skromną siedzibę. Powstań, zwycięskie nasienie kobiety, zmiażdż w nas głowę węża. Zmiażdż w nas głowę węża. To słowa dobrej modlitwy. Panie, zmiażdż we mnie głowę węża. Podobieństwo Adamowe się zaćmiewa. Wybijaj stempel ze swoim obrazem. Ostatni Adamie z góry, odnów nas w swojej miłości. To bardzo dobra zwrotka tego hymnu. Na podstawie tego widzimy, że trzeba w nas zmiażdżyć głowę węża. W Księdze Objawienia, rozdziale 12, mowa jest o smoku, wielkim wężu. Co smok ten chce zrobić? Pożreć dziecko, mężczyznę, które ma porodzić kobieta. Kobieta ta symbolizuje zbiorowy lud Boży. Na głowie ma koronę z 12 gwiazd, symbolizujących 12 patriarchów. Pod jej stopami księżyc, który obrazuje starotestamentowych świętych. Przeobleczona jest w słońce, które oznacza nowotestamentowych świętych. Stanowi zatem całość Bożego ludu. Jej nasienie jest zwycięskie. Nasieniem tym jest dziecko mężczyzna. To dziecko mężczyzna jest narzędziem zmiany wieku. Chcemy stać się tym dzieckiem mężczyzną, narzędziem zmiany wieku, z wieku Kościoła na wiek tysiącletniego Królestwa. To dziecko mężczyzna pochodzi z kobiety. W Biblii kobieta, jej mężem jest Chrystus, jest źródłem. Dziecko mężczyzna pochodzi ze źródła, które ufa Panu i na nim polega. Jeśli zatem mamy być dzieckiem mężczyzną, musimy przyznać, że w swoim naturalnym życiu jesteśmy bezsilni. Brat mi kiedyś powiedział, dwa słowa cenię sobie bardzo, całkowicie bezsilny. Gdy jesteśmy całkowicie bezsilni, musimy ufać Panu i polegać na Nim bezgranicznie. Dlatego też potrzebujemy nowego ożywienia. Głowę szatana trzeba w nas zmiażdżyć, żebyśmy mogli się stać zwycięskim dzieckiem mężczyzną. Tylko co, odbyła się konferencja w St. Louis na temat nowego ożywienia. Zobaczyliśmy podczas jej trwania, że aby zaistniało nowe ożywienie, musimy dotrzeć na szczyt boskiego objawienia, objawienia Bożej ekonomii. W tym celu musimy również prowadzić zbiorowe życie Boga człowieka i paść innych według Boga. Gdy zaistnieje pośród nas nowe ożywienie, staniemy się narzędziem zmiany wieku, dzieckiem mężczyzną, które zmieni wiek z wieku Kościoła na wiek Królestwa. Punkt D. Pan, wiodący zwycięzca, jest głową, centrum, rzeczywistością, życiem i naturą dziecka mężczyzny. Dziecko mężczyzna, następujący po nim zwycięzcy, jest ciałem Pana. Módlmy się zatem, Panie, bądź moją głową, centrum, życiem, rzeczywistością, życiem i naturą. Módlmy się tak wciąż na nowo, aż stanie się to naszą rzeczywistością. A teraz powiedzmy o tym, jak stać się dzieckiem mężczyzną. Żeby stać się dzieckiem mężczyzną, musimy codziennie wzmacniać się wewnętrznym człowieku. Święci codziennie, módlmy się słowami listu do Efezjan 3:16-17. Można aż do wersetu 19. A przynajmniej módlmy się, by Ojciec według bogactwa swojej chwały wzmocnił nas mocą przez Ducha swego wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus uczynił sobie dom w naszym sercu przez wiarę i napełnił nas całą pełnią Bożą. Na szkoleniu swego czasu był brat. Wiele lat temu, kochany brat jest teraz lekarzem medycyny. To prawdziwy filar w Kościele. Przyszedł do mnie ze swoimi licznymi kłopotami. Dałem mu więc receptę. Nie żebym wypisywał ją na papierze. Powiedziałem, bracie, módl się listem do Efezjan 3:16-19. Módl się tymi słowami codziennie przez 40 dni, a zobaczysz, co się stanie. Tak zrobił i potem zaświadczył, Ed, wszystkie moje kłopoty zniknęły. Sprawy się rozwiązały. Tak właśnie się módlmy, byśmy codziennie wzmacniali się wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus mógł uczynić sobie dom w naszym sercu. A dalej musimy się wzmacniać, żeby doświadczać Boga z Chrystusa. Następnie musimy stawać się silni w wyniku przeoblekania zbroi, którą jest wszechzawierający Chrystus, przyjmując słowo za pomocą wszelkiej modlitwy. Jak zakładamy tę zbroję? Każdą częścią tej zbroi jest Chrystus. On jest napierśnikiem sprawiedliwości, stałym fundamentem Ewangelii pokoju, tarczą wiary, hełmem zbawienia, mieczem ducha, który to duch jest Słowem Bożym. Otrzymujemy ten miecz ducha. Tak naprawdę otrzymujemy wszystkie elementy Chrystusa dzięki wszelkiej modlitwie i błaganiu. Musimy zatem otrzymać miecz ducha, który to duch jest Słowem Bożym, za pomocą wszelkiej modlitwy i błagania. Ta modlitwa, także błaganie, umożliwiają nam zbiorowo zastosowanie każdej części zbroi Chrystusa, gdyż stoimy w ciele Chrystusa. Cieszyłem się również tym, że Paweł powiedział dalej, iż powinniśmy się modlić nie tylko za świętych, za wszystkich świętych, rzekł, i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania tajemnicy Ewangelii. Musimy się zatem modlić za Państwa sługi, by dana im była mowa, kiedy otworzą usta, do jawnego, śmiałego głoszenia tajemnicy Ewangelii. Następnie powiedział, dla której jestem ambasadorem w kajdanach. Nie podobają się nam słowa w kajdanach, tylko pierwsza część tego wersetu, jestem ambasadorem. Wszyscy jednak jesteśmy w kajdanach. Jestem ambasadorem w kajdanach i modlę się, bym otwarcie powiedział, co mam mówić. Musimy zatem przywdziać całą zbroję Bożą, jak również modlić się za Pańskie sługi, by mogli odważnie mówić to, co mają mówić. Punkt drugi. Samorzutnie działająca moc życia Chrystusa, nasienie życia, miażdży w nas głowę węża, gdy korzystamy z krwi baranka, wypowiadamy słowo świadectwa i nie miłujemy życia duszy aż do śmierci. Samorzutnie działająca moc życia w Chrystusie, nasienie życia, czyli prawo ducha życia. To zobaczymy jutro. Taką automatyczną funkcję pełni boskie życie. To samorzutnie działająca moc boskiego życia. Ta moc miażdży w nas głowę węża, gdy korzystamy z krwi baranka. Chwała Panu, święci, za krew baranka. Ona oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Księga Objawienia 12:10-11. Oskarżyciel braci naszych został strącony. Ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Ale praca, czym się zajmujesz? Oskarżam Boży lud dniem i nocą. Okropne. Tym zajmuje się szatan. Oskarża nas. Szczególnie, gdy zaczynamy kochać Pana, podążamy za Nim. Wtedy to oskarżenia przybierają na sile. Jak odpowiadamy na nie? Odpowiedzią nie jest doskonałe zachowanie, lecz doskonała krew baranka i słowo świadectwa, czyli ogłaszanie boskich faktów. Nieważne, jak się czujemy, Biblia zawiera boskie fakty. Jeden z największych takich faktów, które ogłaszamy, to mówienie: Jezus jest Panem. Powiedzmy to razem. Bardzo lubię mówić: Jezus jest Panem. I nie umiłowali życia duszy aż do śmierci. W Dziejach Apostolskich 1:8 Pan mówi: ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Słowo świadek znaczy męczennik. Dosłownie oznacza męczennika, niosącego żywe świadectwo zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa Chrystusa w życiu. Tacy powinniśmy być, nieść żywe świadectwo zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa Chrystusa w życiu. Porzucamy siebie, zapieramy się swego życia duszy, żeby nieść żywe świadectwo. Dobrze, przechodzimy teraz do drugiego przymierza. Święci, gdy będę czytał, niech stanie się to Pańskim przemawianiem do nas. Poniższe punkty są zdumiewające, wystarczy je tylko czytać. Posłuchajmy, punkt trzeci rzymski. Boże przymierze zawarte z Noem i tęcza, znak jego przymierza, są symbolem tego, że jesteśmy Kościołem przymierza, który żyje w rzeczywistości nowego przymierza łaski. Czym jest Kościół? To Kościół przymierza. Tęcza zaś to znak tego przymierza. W Księdze Rodzaju 9:13 Pan mówi: łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. I dalej: a gdy rozciągnę obłoki nad ziemią, gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem, i nie będzie już nigdy wody potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa. I Bóg rzekł do Noego: gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a i wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi. Tęcza ma głębokie znaczenie. Rozciąga się wokół tronu. Co tak naprawdę symbolizuje? Przejdźmy do punktu A. Tęcza wokół Bożego tronu jest symbolem tego, że Bóg jest Bogiem, który zawiera przymierze, wiernym Bogiem, który dochowa przymierza, gdy będzie wykonywał sąd nad ziemią. Zwróćmy baczną uwagę na punkt B. Trzy podstawowe barwy tęczy to niebieski, kolor szafirowego tronu, oznaczający Bożą sprawiedliwość, czerwony, kolor uświęcającego ognia, oznaczający Bożą świętość, i żółty, kolor jaśniejącego elektrum, oznaczający Bożą chwałę. Elektrum to jaśniejący metal. To stop złota i srebra. Złoto symbolizuje Boga Ojca w Jego boskiej naturze. Srebro odkupieńczego Chrystusa, odkupieńczego Syna Bożego. Elektrum zatem symbolizuje Boga Baranka, odkupieńczego Boga. Jest żółtego koloru, oznaczającego Bożą chwałę. Te trzy podstawowe kolory tęczy przedstawiają zatem Bożą sprawiedliwość, Bożą świętość i Bożą chwałę. Przejdźmy do punktu pierwszego. Chrystus umarł na krzyżu i zaspokoił wymagania Bożej sprawiedliwości, świętości i chwały oraz zmartwychwstał, przez co stał się dla nas sprawiedliwością, świętością i chwałą. To zdumiewające. Księga Rodzaju 3:24 zdawać się może ujemnym wersetem, ale to coś dodatniego, ponieważ czytamy: Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. Dlaczego Bóg nie chciał, by człowiek spożył z drzewa życia? Bo gdyby spożył, żyłby na wieki, mając grzeszną naturę. Bóg zatem postawił cherubów, by strzegły drogi do drzewa życia. Cheruby symbolizują Bożą chwałę. Ognisty miecz, ogień symbolizuje Bożą świętość. Miecz, Bożą sprawiedliwość. A zatem Boże przymioty sprawiedliwości, świętości i chwały strzegły drogi do drzewa życia. Śmierć Pana otworzyła drogę do tego drzewa życia. Teraz, w zmartwychwstaniu, możemy jeść go i radować się nim, który jest drzewem życia. Gdy spożywamy go i radujemy się nim, czyli drzewem życia, radujemy się nim w tych jego przymiotach sprawiedliwości, świętości i chwale. Przymioty te, które strzegły drogi do drzewa życia, stają się teraz przymiotami, z których możemy korzystać. Punkt drugi, Chrystus, którego przedstawia tęcza sprawiedliwości, świętości i chwały, jest przymierzem danym przez Boga Jego ludowi. Księga Izajasza 42,6 mówi, że Chrystus jest przymierzem danym ludowi. Punkt trzeci, Chrystus jest mądrością dla nas od Boga. O tym mówi pierwszy list do Koryntian 1,30. Chrystus jest mądrością od Boga, przekazuje nam siebie jako sprawiedliwość, żebyśmy odrodzili się w duchu, uświęcenie, żebyśmy przeobrazili się w duszy i odkupienie, żeby przemieniło się nasze ciało. Czyż nie jest to wspaniałe? A zatem sprawiedliwość, świętość i chwała udzielane są do wnętrza naszej trójczęściowej istoty. I czym jesteśmy czynieni? Powieleniem Jego, prawdziwej tęczy we wszechświecie. Punkt czwarty. W wieczności będziemy nową Jerozolimą, miastem, którego fundamenty mają wygląd tęczy, czyli tęczą, świadczącą o tym, że Bóg wiernie realizuje swe nowe przymierze, czyniąc nas takimi samymi jak On, który jest sprawiedliwością, świętością i chwałą. To niezwykłe. Dla mnie to niezwykłe. W liście do Efezjan 5:25-27 czytamy, że Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Oznacza to, że Chrystus jest naszą sprawiedliwością. Dalej czytamy, aby ją uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą w Słowie. Oznacza to, że jest on świętością i dalej, aby móc przedstawić sobie Kościół chwalebny, bez skazy i zmarszczki, czegoś podobnego. Oznacza to, że jest on chwałą, jest on sprawiedliwością, w przyszłości nas odrodził, jest uświęceniem, obecnie czyni nas świętymi i jest chwałą. W przyszłości odkupi nasze ciało, byśmy zostali otoczeni chwałą. Jest zatem naszą sprawiedliwością, świętością i chwałą. To czyni nas tęczą. Tworzymy prawdziwą tęczową koalicję. Bracia i siostry, jesteśmy tęczą, która świadczy o Bożej sprawiedliwości, świętości i chwale. Gdybyście tu stali, gdzie ja, i popatrzyli wokół, ludzie różnych ras, mówiący różnymi językami, z każdego narodu, co widzę? Tęczę. Chwała Panu. Tęczę sprawiedliwości, świętości i chwały. Punkt piąty. Duchowa rzeczywistość tęczy powinna obecnie przejawiać się w Kościele. Niech Bóg napełnia nas swoją sprawiedliwą obecnością przez to, że będziemy w pełni pozwalali Mu budowywać się w nas jako uświęcającemu ogniowi. Przyniesie Mu to przez nas splendor chwały. Punkt C. Tęcza jest znakiem Bożej wierności, który dotrzymuje przymierza, że nie będzie już więcej sądu śmierci. Musimy żyć pod nowym przymierzem i nie wierzyć w porażki, słabości, ciemność, ani nic negatywnego. Nie wierzyć w żadne porażki. Nie wierzyć w porażki, słabości, ciemność, ani nic negatywnego. Jesteśmy ludźmi, z którymi Bóg zawarł przymierze i mamy werset obietnicy na to, by stawić czoła każdej sytuacji. Podobają mi się przytoczone tu wersety. Nie giniemy. Nie jesteśmy pozbawieni miłosierdzia. W Księdze Lamentacji 3, 22 i 23 czytamy: wielkie jest miłosierdzie Jahwe, żeśmy do szczętu nie zginęli. Chwała Panu, nie zginęliśmy, ponieważ wielkie jest miłosierdzie Jahwe. Nie ustawają za iste litości Jego. One się odnawiają każdego poranka. Znaczy to, że Jeremiasz miał co rano styczność z Bogiem, który jest pełen litości. Dalej czytamy: wielka jest wierność Twoja. Werset 24 mówi: działem moim jest Jahwe, mówi dusza moja, dlatego w Nim nadzieję pokładam. Jeśli doznajemy potępienia, potrzebujemy wersetu 8:1 z listu do Rzymian. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jeśli korzystamy z prawa Ducha Życia, nie ma dla nas potępienia. Potępienie schodzi na dalszy plan. Jeśli czujemy, że jesteśmy słabi, jakie Pan ma słowo dla nas? Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Czy śmierć Was dręczy? Nie wierzcie temu. Drugi list do Tymoteusza 1:10 mówi, że Chrystus zniweczył śmierć. Zniweczył. Czy możemy tak powiedzieć? Zniweczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wyniósł na światło przez Ewangelię. Jeśli jesteśmy słabi, mamy drugi list do Tymoteusza 2:1, który oznajmia: Ty, moje dziecko, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Łaska to Bóg w Chrystusie, jako duch, którym możemy się radować. Możemy zaświadczyć, że gdy radujemy się Panem, wtedy wzmacniamy się. Podoba mi się werset 24 z listu Judy. Temu zaś, który może was ustrzec od upadku. Święci, mamy kogoś, kto może nas ustrzec od upadku. Nie kogoś, kto przyłapuje nas na upadku, lecz kto może nas od niego ustrzec i stawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały. Punkt D. Wszelkie nowotestamentowe rzeczywistości Chrystusa, przedstawione w formie typu w życiu i dziele Noego, zostały nam zapisane w przymierzu. W Ewangelii Mateusza 24:37 przeczytamy, że podobnie jak za dni Noego, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Pańskie przyjście będzie podobne do dni Noego. Tuż przed przyjściem Pana będzie jak za dni Noego. W 6 rozdziale Księgi Rodzaju przeczytamy, że ziemia napełniła się nieprawością, a ludzie zamyślali tylko zło w sercach. Tak jest dzisiaj. Na ziemi pełno jest nieprawości. Ludzie zamyślają tylko zło w swych sercach. W wersecie 6:8 czytamy jednakże: ale Noe. Gdy stoczymy się na samo dno upadku, jakiemu podległ człowiek, Bóg wychodzi ze swym ale Noe znalazł łaskę w oczach Jahwe. Wstawić możemy tu swoje imię, ale i tu wstawmy swoje imię, ale Michał znalazł łaskę w oczach Jahwe. A łaska to Bóg, który przychodzi do nas i którym możemy się radować. On jest wtedy naszym zasobem życia, siłą i wszystkim. Punkt 3 rzymski. Przymierze zawarte przez Boga z Abrahamem to Chrystus, nasienie Abrahama, z którym wiąże się błogosławieństwo wszystkich rodzin na ziemi. Jedyne w swoim rodzaju nasienie Abrahama, ostatni Adam, stało się życiodajnym duchem. W liście do Galacjan 3:16 przeczytamy: obietnice dane były Abrahamowi i nasieniu jego. Pismo nie mówi i nasieniom, jako wielu, lecz jako o jednym, i nasieniu Twemu, a tym jest Chrystus. A zatem nasieniem Abrahama, synem Abrahama, jego potomkiem, w oczach Pawła jest Chrystus. Dalej, w wersecie 3:28 i 29 czytamy: A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście nasieniem Abrahama, dziedzicami wobec obietnicy. Jesteśmy zatem zbiorowym nasieniem Abrahama. Jak do tego doszło? Chrystus był synem Abrahama, jego nasieniem, potomkiem. Słuchacie uważnie? Następnie stał się życiodajnym duchem. Przemienił się i stał życiodajnym duchem, czyli przemienionym potomkiem Abrahama. Stał się przemienionym synem Abrahama, jego przemienionym nasieniem. Udzielił się nam, by uczynić nas synami Abrahama, jego zbiorowym nasieniem, zbiorowym synem, zbiorowym potomkiem, a nawet w świetle Biblii synami Abrahama. Jak możemy być synami Abrahama? Możemy, ponieważ syn Abrahama udzielił się do naszego ducha. Chrystus, syn Abrahama, życiodajny duch, przemieniony potomek Abrahama, udzielił się do naszego ducha. Punkt A. Zmartwychwstały Chrystus, życiodajny duch, jest przemienionym potomkiem Abrahama, jego nasieniem, które zostało nam udzielone. Dzięki temu staliśmy się synami Abrahama, jego zbiorowym nasieniem, tymi, którzy mogą przyjąć i odziedziczyć zwieńczonego ducha błogosławieństwa Abrahama. Dziedziczy zwieńczonego ducha błogosławieństwa Abrahama tylko nasienie Abrahama. Stajemy się tym nasieniem, więc możemy odziedziczyć tego ducha błogosławieństwa Abrahama. Chrystus jest zarówno nasieniem Abrahama, jak i błogosławieństwem Abrahama. Punkt pierwszy. Błogosławieństwo Abrahama w sferze fizycznej, które Bóg mu obiecał, obejmowało piękną ziemię, typ wszechzawierającego Chrystusa, wszechzawierającego życiodajnego ducha. Podoba mi się werset z Księgi Rodzaju 13:15 i fragment wcześniejszy. Zawsze radowały mnie te wersety. Po odejściu Lota Jahwe rzekł do Abrama: spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu. Cały ten kraj, który widzisz, daję Tobie i Twemu nasieniu na zawsze. Święci, całego Chrystusa, którego widzimy, Pan nam daje. Chrystus, którego widzimy, to Chrystus, którego otrzymujemy. Potem wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz. Oznacza to, że przechodzimy przez Chrystusa, dzięki Niemu, którego Bóg nam dał zobaczyć. Oczy muszą nam się otworzyć. Musimy zobaczyć wszechzawierającego Chrystusa, który jest życiodajnym duchem, rzeczywistością pięknej ziemi. Wciąż pamiętam, gdy byłem w zachodniej części stanu Kansas, pola obsiane pszenicą ciągnęły się po horyzont. Zapytałem się mojego synka, co tam widzisz? On odparł nic. Przekręciłem go trochę, a tam nic. Ale gdy spojrzało się uważnie, widziało się wszędzie morze pszenicy. Posłuchajmy, musimy widzieć Chrystusa, Jego bezmiar, rzeczywistość pięknej ziemi. Potem będziemy mogli przechodzić przez Niego, piękną ziemię, jak przedstawia to Księga Rodzaju 13:15-17. Punkt drugi. Chrystus jako życiodajny duch jest błogosławieństwem Abrahama, rzeczywistością nasienia Abrahama i pięknej ziemi mu obiecanej. Naszym błogosławieństwem jest dziś sam Bóg, ucieleśniony w Chrystusie i urzeczywistniony jako duch, który nam się udziela, byśmy mogli się nim radować. Punkt B. Możemy przyjmować Chrystusa wszechzawierającego, życiodajnego ducha nieustannie, dzięki czemu rośnie on w nas jako nasienie Abrahama, a my dzięki słuchaniu z wiarą, radujemy się nim jako ziemią obiecaną Abrahamowi. Trzeba nam słuchać z wiarą. Punkt pierwszy. Aby przyjąć ducha, musimy mieć ucho do słuchania tego, co duch mówi do kościołów. Miara udzielonego nam do wnętrza ducha zależy od miary słuchania. W czwartym rozdziale Ewangelii Marka Pan powiedział: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I rzekł do nich: baczcie na to, co słyszycie. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane. Na podstawie Księgi Wyjścia 21:6 zobaczyliśmy, że uszy muszą się nam otworzyć. Zgodnie z Księgą Jeremiasza 6:10 nasze uszy trzeba obrzezać, czyli trzeba odciąć ciało. Zgodnie z Księgą Kapłańską 14:14, 17:28 nasze uszy trzeba oczyścić krwią i namaścić duchem. A zatem ucho musi słyszeć, otworzyć się, zostać obrzezane, oczyszczone i namaszczone, by słyszeć, co Duch mówi do kościołów. Pod koniec książki Prawowierność Kościoła Watchman Nee mówi o tym, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Pewnego dnia dwóch ludzi spacerowało ulicą i jeden z nich powiedział: chwileczkę, słyszę świerszcze. Jego przyjaciel odparł: zwariowałeś. Samochody na ulicy robią tyle hałasu, ledwo słyszymy siebie nawzajem. Jak możesz słyszeć świerszcze? Pierwszy podbiegł jednak do muru przy ulicy i powiedział przyjacielowi, aby posłuchał, bo na pewno jest tam świerszcz. Jego przyjaciel zapytał go, w jaki sposób zdołał go usłyszeć. Tamten odpowiedział: bankierzy słyszą tylko szelest pieniędzy, muzycy dźwięk muzyki, a ja jestem entomologiem. Moje uszy potrafią dosłyszeć brzmienie owadów. Posłuchajmy, jesteśmy entomologami. Alleluja! Możemy usłyszeć, co Duch mówi do kościołów. Jeśli mamy uszy, musimy usłyszeć, co Duch mówi do kościołów. Dobrze. Teraz przeczytam wersety z Ewangelii Łukasza 10:38-42. W wersetach tych Maria i Marta przyjęły ich w domu. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi. Maria zaś, usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marcie to się nie podobało. Rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Święci, czy nie wspaniale przez 6 dni siedzieć u stóp Pana i słuchać Jego słów i przyjmować udzielanie tego, co on zamierzył? Wspaniale mówi o tym brat Nee w 38. tomie dzieł zebranych. Rozdział traktuje o dziele Boga. Czytamy tam: Maria miała właściwą postawę. Można wyróżnić co najmniej 4 aspekty takiej właściwej postawy związanej ze słuchaniem tego, co Duch mówi do kościołów. Po pierwsze, siedziała na u stóp Pana Jezusa. Pana Jezusa napisane rozstrzelonym drukiem w celu wyróżnienia. Nie u stóp kogo innego. Ona zbliżała się do Pana. Tak najszybciej wzrastamy w życiu. Nie ma nic lepszego, jak przychodzić do Niego co chwila, kochać Go, oddawać Mu cześć, nieustannie mieć z Nim społeczność i trwać w Jego obecności. Przychodźmy zatem do Pana Jezusa, siadajmy u Jego stóp. Akcent pada na słowa Pana Jezusa. Po drugie, siedziała u stóp Pana. Akcent pada na słowo stóp. Oznacza to, że przyjęła uniżoną postawę. Uniżoność to istotny warunek otrzymania Bożego błogosławieństwa. Bóg sprzeciwia się dumnym, a daje łaskę pokornym. Pokora, uniżoność to niedocenianie siebie, to nie zwracanie uwagi na siebie, pomijanie siebie i uważanie, że jest się niczym. Jeśli przybliżamy się do Boga w pokorze, On da nam łaskę. Następnie ona siedziała. Nie krzątała się jak jej siostra. Cichość to często źródło duchowej siły. Największym wyzwaniem dla człowieka to być cicho w obliczu Pana. Nasze oczy i myśli często kierują się na zewnętrzny świat. Oczy, w przeciwieństwie do innych członków ciała, są najbardziej zajęte. Z części duszy umysł jest najbardziej zajęty. Ci, którzy są czymś pochłonięci, nie mogą otrzymać objawienia tak łatwo. Błądzący umysł i chwiejne myśli podobne są do niespokojnych fal na jeziorze. Jezioro nigdy wyraźnie nie odbije kwiatów ani drzew na brzegu. Jeśli człowiek chce, by obraz Pana odbił się w nim, chce się przeobrazić w obraz Pana, cichość jest niezbędna. Takie znaczenie ma to, że ona siedziała. W końcu po czwarte słuchała słów Pana. Słowa, które Pan do nas mówi, są duchem i życiem. Za pośrednictwem słów Pan udziela się człowiekowi. Ona słuchała, dzięki czemu Pan mógł z nią się porozumieć. W ten sposób mogła zyskać Pana i stać się jak On. Nieustannie otrzymywała Pana. Nie słuchała tylko słów. Spotykała się z Panem. Bracia i siostry, to żałosne, gdy ktoś słyszy głos wygłaszający kazanie, a nie spotyka się z Chrystusem za słyszalnym głosem. Spotykajmy się zatem z Chrystusem za słyszalnym głosem. Bardzo cenię sobie te punkty. Punkt drugi. Musimy być jedno z Chrystusem, zbawcą, sługą, przez to, że będziemy bezgranicznie Go kochali i obierali za swoje całkowite poświęcenie. Musimy pozwalać, by otwierał On nam uszy i słuchać Jego pouczeń, nowych przesłań, udzielających nam Boskiego Ducha, aby nasza służba Bogu była w duchu, w Ewangelii Jego Syna. Wersety to pokazują. Dobrze, przejdźmy do następnego punktu. Przymierze zawarte przez Boga z Dawidem dotyczy zmartwychwstałego Chrystusa, nasienia Dawida, który realizuje Bożą nowotestamentową ekonomię, w wyniku czego przetworzony trójjedyny Bóg może się udzielać członkom swego ciała. Ponieważ zostało niewiele czasu, będę w zasadzie czytał tylko punkty. Święci, zwróćmy na nie uwagę. Zdania są długie, pełne treści, ale też głębokie i bogate w objawienie. Ćwiczmy zatem swego ducha i zwracajmy uwagę na te punkty. Punkt A. Pan Dawida w swej boskości. Pierw przeczytam wersety z 22 rozdziału Ewangelii Mateusza. A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu: Dawidowym. Rzeczy im: jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi: rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego? Czytamy dalej. I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nigdy od owego dnia nie odważył się go pytać. To zdumiewające objawienie. Pan Dawida stał się człowiekiem, wyszedł z rodu Dawida i stał się jego synem. Punkt A. A Pan Dawida w swej boskości, korzeń Dawida, wcielił się i stał synem Dawida, odroślą Dawida w swoim człowieczeństwie, ostatnim Adamem. Ostatni Adam, syn Dawida, zmartwychwstał i stał się pierworodnym Synem Bożym oraz życiodajnym duchem, przemienionym potomkiem Dawida. I udzielił się nam, czyniąc nas licznymi synami Bożymi i współkrólami Chrystusa. Dobrze, punkt B. Pan Dawida stał się synem Dawida i dokonał prawnego Bożego odkupienia. Syn Dawida, nasienie Dawida, stał się pierworodnym Synem Bożym, życiodajnym duchem, który zrealizuje organiczne Boże zbawienie. Punkt C. Zmartwychwstały Chrystus, życiodajny duch, jest przemienionym potomkiem Dawida, nasieniem Dawida, które udzieliło się nam jako niezawodne Boże dobrodziejstwa. Jego odwieczne przymierze, z którego możemy korzystać. Księga Izajasza 55:3 mówi: nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, miłosierdzia pewne okazane Dawidowi. W Dziejach Apostolskich 13:33, gdy Jezus powstał z martwych, Pan ogłosił: synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Jego człowieczeństwo zostało wywyższone, uświęcone, przeobrażone do poziomu boskości. Stał się on nie tylko jednorodzonym Synem Bożym, lecz także pierworodnym Synem Bożym, zarówno z człowieczeństwem, jak i boskością, życiodajnym duchem. W kolejnym wersecie 34 czytamy: a że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak: dam wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy wierne. Dlatego i na innym miejscu mówi: nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Do wersetu 34 przekład odzyskany zamieszcza wspaniały przypis. Przeczytam go. Greckie słowo, przetłumaczone jako święte rzeczy, czyli święte rzeczy Dawida, wierne rzeczy, greckie słowo, przetłumaczone jako święte rzeczy, występuje w liczbie mnogiej. To samo słowo użyte jest w kolejnym wersecie, w którym mowa jest o świętym. To greckie słowo to odpowiednik hebrajskiego słowa, które znaczy miłosierdzia i występuje w Księdze Izajasza 55:3, jak również w drugiej Księdze Kronik 6:42 oraz w Psalmie 89:2, zarówno w Septuagincie, jak i w wersji Króla Jakuba. W Psalmie 89 słowo miłosierdzia występuje w liczbie mnogiej, w wersecie drugim jest tym samym słowem, co święty w liczbie pojedynczej w wersecie 19. Święty to Chrystus, Syn Dawida, w którym Boże miłosierdzia się skupiają i są przekazywane. A zatem święte rzeczy Dawida, wierne rzeczy, odnoszą się do zmartwychwstałego Chrystusa. Rzekłbym nawet, że święte rzeczy Dawida, wierne rzeczy, odnoszą się do zmartwychwstałego Chrystusa, który jest życiodajnym duchem. Dowodzi tego kontekst, a szczególnie słowo święty w kolejnym wersecie i werset 55:3 z Księgi Izajasza, mówiący o pewnych miłosierdziach okazanych Dawidowi. Dalej czytamy, że Chrystus będzie świadkiem, wodzem dla ludu, co pokazuje, że pewnymi miłosierdziami jest osoba zmartwychwstały Chrystus. Kolejny punkt D. Zmartwychwstały Chrystus, życiodajny duch, jest przemienionym potomkiem Dawida, nasieniem Dawida. Nasienie to zostało nam udzielone, byśmy mieli udział w nim jako królu, w jego zmartwychwstaniu, w wiecznym Bożym Królestwie. Bracia i siostry, punkt D jest wspaniały, doprawdy wspaniały. Ćwiczmy duch, by tego posłuchać. Zmartwychwstały Chrystus, życiodajny duch, jest przemienionym potomkiem Dawida, nasieniem Dawida, nasieniem Królestwa i udzielił się nam, by uczynić nas synami Królestwa. Królujemy teraz w życiu i żyjemy w rzeczywistości Królestwa, dzięki czemu On przenosi nas i powróci z nami, gdy objawi się Królestwo. Zbiorowy kamień, który zmiażdży Królestwa Świata i stanie się wielką górą, Królestwem Bożym, które napełni całą ziemię.
Wow.
Mamy tu dużo wersetów. Obfitość. Możecie przeczytać je później. Wersety te wiążą się ściśle z doświadczeniem. Jeśli chcemy, by Pan zabrał nas, byśmy z Nim powrócili, W liście do Hebrajczyków 11, 5 i 6 czytamy: przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Musimy zatem otrzymać świadectwo, że podobamy się Bogu, jeśli On ma nas pochwycić, zabrać. Jest też powiedziane, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. Henoch podobał się Bogu. Pierwszego go Bóg pochwycił, zabrał. Żył on w rzeczywistości Królestwa Bożego. Wierzył, że Bóg jest. Oznacza to, że wierzymy, iż On jest we wszystkim, a nas nie ma. W Księdze Rodzaju 5:23 i 24 zaś przeczytamy, że Henoch chodził z Bogiem przez 300 lat. Chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Wierzył, że Bóg jest, i potem go nie było, gdyż zabrał go Bóg. Nie było go w ogóle. Został zabrany, pochwycony. Dobrze, punkt 5 rzymski przeczytam, a powiemy więcej na ten temat, gdy przejdziemy do krwi przymierza. Mimo iż prawo zostało ogłoszone na górze Bożej, nadal zachodziła potrzeba jego nadania wraz z przepisami w formie przymierza. Punkt A. Odwiecznym zamysłem Boga jest mieć lud, który będzie jego odpowiedniczką, wyrazem i mieszkaniem. Aby wypełnić ten zamysł, Bóg musiał udzielić się swemu wybranemu ludowi i wbudować w niego. O Panie, wbudowuj się w nas. Punkt 1. Od samego początku Bóg nie zamierzał dawać człowiekowi przykazań po to, by ten je zachowywał, a nie robił coś dla niego. Podobnie, gdy przyprowadził lud Izraela pod górę Bożą, nie zamierzał dać mu listy z boskimi przykazaniami, wymaganiami, które miał on spełnić. Punkt 2. Zamierzał raczej wprowadzić lud w swoją obecność, by objawić mu siebie i udzielić w wyniku przemawiania do niego. Punkt 3. Boży lud jednak nie zrozumiał tego, co Bóg zamierzał. W sposób naturalny, upadły i religijny pojmował, że Bóg chciałby coś robić dla niego i myślał, że może to uczynić. Punkt 4. Ponieważ tak lud myślał, Bóg musiał dać mu przykazania, uchwalić prawo, stare przymierze i pokazać, jak wysokie są jego wymagania i jak nie jest on zdatny do ich wypełniania. Podoba mi się punkt B. Prowadzi on nas do jutrzejszego poselstwa. Na tym zakończę, gdyż nie ma już czasu. W Nowym Przymierzu sprawiedliwe wymagania prawa wypełniają się w nas. I to właśnie samoczynnie i bezwiednie, gdy postępujemy według naszego zespolonego ducha z równoczesnym wewnętrznym działaniem prawa ducha życia. Dobrze, na tym zakończę. Takie są te główne przymierza, 5 ich, które Bóg zawarł z człowiekiem. Mamy nadzieję, że wszyscy coś zobaczyliśmy. Teraz pomódlmy się przez minutę z osobą obok, potem Bóg powie nam, co dalej.